Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Między dniem a dniem.
Dzień dobry Państwu. W audycji Między dniem a dniem witam Państwa Witold Lazar. Audycję przygotował Jacek Frenzel, a dziś piątek, 24 dzień grudnia, 358 dzień roku. Słońce w znaku Koziorożca wzejdzie o 7.44, zajdzie o 15.27. Dzień będzie trwał 7 godzin i 43 minuty. Dziś Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Imieniny obchodzą Adam i Ewa. Wszystkiego najlepszego życzymy dzisiejszym solenizantom. Zaczynamy od naszego kalendarium historycznego. 24 grudnia 1223 roku święty Franciszek z Asyżu zorganizował we włoskiej miejscowości Greccio pierwszą na świecie żywą szopkę bożonarodzeniową. W 1818 roku w Oberndorf w Austrii po raz pierwszy wykonano kolędę Cicha Noc. Tekst pieśni napisanej po niemiecku powstał jako wiersz w 1816 roku. Dwa lata później muzykę do słów księdza Józefa Mora skomponował Franciszek Gruber. To jedna z najpopularniejszych kolęd na świecie, śpiewana na wszystkich kontynentach. Do dziś przetłumaczona została na ponad 300 języków i dialektów. W 1871 roku w Kairze odbyła się premiera opery Aida Giuseppe Verdiego. Utwór zamówił w 1869 roku Ismail Pasza, wicekról Egiptu, na uroczyste otwarcie kanału Sueskiego. W 1898 roku na krakowskim przedmieściu w Warszawie, w setną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, odsłonięto pomnik poety zaprojektowany przez Cypriana Godebskiego. W 1906 roku kanadyjski wynalazca Reginald Aubrey Fessenden przeprowadził pierwszą transmisję radiową w Stanach Zjednoczonych. W 1942 roku z poligonu w Peneminde wystrzelono pierwszy pocisk V1. Był to niemiecki samolot, pocisk potocznie zwany latającą bombą. W 1791 roku 91 osób zginęło w katastrofie samolotu Lockheed L-188 Electra w środkowym Peru. Katastrofę cudem przeżyła 17-letnia Julian Kepke, która po 9-dniowej wędrówce przez dżunglę odnalazła pomoc. W 1998 roku w elektrowni Turów doszło do jednej z największych awarii w historii polskiej energetyki. Prawie całkowitemu zniszczeniu uległ blok energetyczny numer 5 o mocy 200 MW. Za oknami noc, jeszcze ciemno, ale jeszcze kilka godzin i ten wyjątkowy przez wszystkich oczekiwany dzień zacznie się budzić. To już, proszę Państwa. Prawie, prawie.
Między dniem a dniem.
To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zanim jednak to wszystko, to zaczniemy od kilku słów o stanie pogody. Dziś zachmurzenie duże. Opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, na zachodzie i południowym zachodzie kraju przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz przejściowo marznący, powodujący gołoleć. W pasie od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, centrum kraju po roztocze i Podkarpacie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 6-8 cm, lokalnie na ziemi lubuskiej i w Karpatach do 10. Temperatura minimalna od -7, -5 stopni na wschodzie, na Pomorzu i Podhalu około -3, w centrum do 0 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany w południowej połowie kraju, okresami porywisty, w rejonach podgórskich miejscami dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach w porywach do 90 km na godzinę, a w Sudetach do 120. W dzień zachmurzenie duże, w północnej połowie kraju miejscami w centrum również opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na obszarze od ziemi lubuskiej przez północną Wielkopolskę po Kujawy Przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i deszczu na południu i południowym wschodzie oraz w centrum przejściowo marznącego, powodującego gołoleć. Temperatura minimalna od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, około 0 w centrum, do plus 4 stopni na południowym wschodzie i plus 9 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na południu kraju, dość silny, w porywach do 80 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach wiatr w porywach do 115 km na godzinę, a w Sudetach do 130. Jak Państwo widzą, albo być może zobaczą, padać będzie dzisiaj wszystko. Życzymy mimo wszystko pogodnego, miłego poranka i dobrego początku dobrych świąt.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Między dniem a dniem.
Między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego czwartku. Zaczynamy od informacji z frontu walki z epidemią COVID-19. Minionej doby odnotowano w Polsce 17 156 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 616 zakażonych osób. O oznaczeniu szczepień z doktorem Pawłem Grzesiowskim, specjalistą pediatrą, immunologiem, ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej w dziedzinie profilaktyki zakażeń, w Trójce rozmawiał Piotr Łodej.
Witam, panie doktorze.
Witam, dzień dobry państwu.
Minionej doby odnotowano w Polsce ponad 17 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 616 zakażonych osób. Wczoraj zanotowano ponad 18 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło rekordowo w czasie czwartej fali pandemii 775 osób. Panie doktorze, zatrważające, co dziś przyznał w Polskim Radiu wiceminister Kraska, wśród zmarłych przeważają osoby niezaszczepione. To prawie 3/4 wszystkich przypadków.
No niestety sprawdza się ten bardzo smutny scenariusz, o którym mówiliśmy od pół roku, że jeżeli nie uda nam się osiągnąć przynajmniej 80% zaszczepionej całego społeczeństwa, w tym jeżeli jeszcze nie uda się powyżej 90% zaszczepić osób w wieku 50+, to będziemy mieli tragiczne skutki kolejnej fali i to się niestety sprawdza. Umierają przede wszystkim osoby po 50 roku życia, które nie przyjęły ani jednej dawki szczepionki. Ewentualnie może się też trafić pacjent z ciężkim przebiegiem, jeśli od drugiej dawki minęło ponad pół roku i nie przyjął dawki przypominającej. Takie sytuacje też mogą się zdarzyć i musimy o tym pamiętać, że trzecia dawka jest konieczna, aby podtrzymać odporność na kolejne kilka miesięcy.
I te szczepionki, czy w pierwszej, czy w drugiej, tym bardziej w trzeciej dawce, są skuteczne przeciw temu najnowszemu wariantowi Omikron, którego już kilkanaście osób w Polsce zachorowało?
My mamy oczywiście przeświadczenie, że Omikron w Polsce jest już na większą skalę niż te kilkanaście wykrytych przypadków. Mhm. Polska nie jest jakimś krajem leżącym kompletnie na uboczu. Jesteśmy raczej wręcz dosyć znanym krajem tranzytowym, więc myślę, że tych zakażeń jest więcej i niestety tutaj trzeba bardzo mocno podkreślić, że niepełne szczepienie, czyli dwie dawki, nie chronią dostatecznie dobrze przed Omikronem. Trzeba przyjąć dawkę trzecią. Te osoby, które mają właśnie już ten termin 5 do 6 miesięcy od drugiej dawki, powinny niezwłocznie to zrobić. Odwlekanie tego terminu może spowodować, że zakażenie Omikronem nas dopadnie.
Ostatnio opublikował pan informację, że właśnie ta wersja, ten mutant Omikron jest 3 razy bardziej zakaźny niż Delta. Powoduje ciężkie zakażenia właśnie u niezaszczepionych i tych, którzy nie przyjęli dawki przypominającej. Co się może zdarzyć? Jakie warianty, jakie scenariusze pan kreśli, panie doktorze, na ten czas po świętach, po Nowym Roku, szczególnie te 2-3 tygodnie po tych wydarzeniach, które przed nami?
No niestety wariant Omikron jest takim, który stawia na baczność wszystkie służby odpowiedzialne za zdrowie publiczne, dlatego że ten wirus nie zmienił się w jakiś sposób szczególny, on nie stał się, nie wiem, bardziej śmiertelny. Nawet wręcz podejrzewamy, że może przebieg jest nieco łagodniejszy, bo wirus ma większą tendencję do rozwijania się w oskrzelach, a nie w płucach, ale przez swoją zwiększoną zakaźność może spowodować w krótkim czasie zachorowanie nawet kilku milionów ludzi i z nich będzie się rekrutować kolejna, ta piąta fala. To jest taki paradoks, że wariant niby może trochę bardziej łagodny, ale jeżeli wywołuje więcej zachorowań, to bilans jest bardziej niekorzystny, prawda? Bo tych osób trafi do szpitala więcej. Jest jeszcze jeden problem, o którym wydaje mi się, że mało się mówi, mianowicie ten wirus coraz szybciej się wylęga. Ten pierwszy wariant z Wuhan wylęgał się nawet, pisaliśmy, 7-8 dni. W tej chwili to się, ten czas skrócił się o połowę i już po 3-4 dniach mamy pacjentów, którzy są zakażeni i objawowi, a to oznacza, że ten cykl namnażania wirusa się skrócił, czyli jeszcze szybciej ten wirus się przenosi, ponieważ szybciej stajemy się zakaźni. Także ten wirus niestety dopracowuje, można powiedzieć, doskonali mechanizmy zarażania coraz większej liczby ludzi.
Żeby być bardziej skutecznym właśnie w swoim mniemaniu.
No
właśnie.
On walczy tak, o przeżycie. Tak.
Mówimy o szczepieniach i zachęcamy, ale też będą obowiązkowe szczepienia dla medyków. Opublikowano właśnie treść rozporządzenia, to od 1 marca medycy będą musieli być zaszczepieni. To potrzebne było specjalne rozporządzenie, żeby zachęcić, w cudzysłowie, medyków do tego, bo wiemy, że wielu, przynajmniej prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja, przyznaje, że około 8% z branży medycznej, z tego środowiska, to osoby niezaszczepione.
To właśnie zgadza się, że właściwie medycy stanęli murem, jeżeli chodzi o szczepienia, i zaszczepili się w największym chyba stopniu. Ponad rzeczywiście 85% pielęgniarek, położnych i ponad 90% lekarzy to osoby zaszczepione. Więc właściwie ten obowiązek to jest formalność, bo rzeczywiście pozostała nam niewielka grupa ludzi, którzy się nie zaszczepili, chociaż znam szpitale na przykład na wschodzie Polski, gdzie tych osób jest więcej niż kilka procent, bo pamiętajmy, że mówimy o pewnej średniej, więc w jednym szpitalu to będzie 95, a w innym na przykład 75, więc myślę, że ten obowiązek powinien być wprowadzony wcześniej. Powinniśmy właściwie mówić o tym obowiązku już od czerwca tego roku, po to, żeby właśnie dać czas ludziom przed falą tą jesienną, żeby byli zaszczepieni. Teraz to jest dobry ruch, ale trochę opóźniony, no bo już czwarta fala się przetoczyła przez Polskę i to żniwo jest dramatyczne. A tu niestety również widzimy sporo zachorowań wśród personelu medycznego, dlatego że personel medyczny, będąc bardzo narażonym na kontakt z chorymi, nawet czasami zaszczepiony może mieć to tak zwane zakażenie przełamujące, ale jeśli jest niezaszczepiony, no to tutaj szansa na zachorowanie jest ogromna.
Podczas zbliżających się świąt, szczególnie w Wigilię Bożego Narodzenia, będziemy życzyć sobie, bliskim, zdrowia. Panie doktorze, jak konkretnie swoim zachowaniem w ciągu najbliższych dni, tygodni możemy pomóc, by te życzenia właśnie się ziściły?
W gruncie rzeczy sprawa nie jest taka skomplikowana. Naprawdę, jeżeli wyobrazimy sobie, że wirus fruwa w powietrzu, no to jeżeli chronimy nos i usta, czyli przyzwoicie nosimy maski medyczne. Jeżeli pamiętamy, że wirus może być przez krótki czas na rękach, czyli myjemy ręce lub też dezynfekujemy. I jeżeli jesteśmy zaszczepieni, to właściwie zrobiliśmy wszystko, żeby zredukować to ryzyko do minimum. Jest jeszcze możliwość zrobienia bezpośrednio przed spotkaniem z rodziną testu i to polecam bardzo. Mamy w tej chwili zestawy do samodzielnego wykonania. Nie trzeba nigdzie chodzić. Wystarczy po prostu wykupić sobie taki test czy w aptece, czy w jakimś większym markecie i wykonać sobie ten test, powiedzmy, kilka godzin przed Wigilią. Jeżeli jest ujemny, to naprawdę jesteśmy bezpieczni i nikogo nie zarazimy. Wiadomo, że w czasie Wigilii, w czasie świąt, nikt nie będzie siedział w domu w maseczce, będziemy rozmawiać, będziemy jeść. Trudno spędzić święta w masce, więc będziemy raczej wtedy dbali o to, żeby w pomieszczeniach były uchylone okna, żeby troszeczkę rozgęścić ludzi przy stole, żeby ten dystans był minimalnie większy niż normalnie i żebyśmy przede wszystkim właśnie nie zlekceważyli, że ktoś na przykład ma objawy choroby. Takich osób nie powinniśmy wtedy przyjmować przyjmować, powinniśmy raczej do nich pojechać w maseczce, bo może to jest właśnie pierwszy objaw COVID-u. Także nie jest to tak bardzo skomplikowana procedura, a po prostu ona wymaga pewnego przemyślenia, pewnej świadomości, że lepiej właśnie zrobić, nie wiem, nakryć stół w większym pokoju, tam gdzie można uchylić okno, cały czas zadbać o to, żeby gdzieś w pobliżu był jakiś płyn do dezynfekcji. To wystarczy, żeby te święta były spokojniejsze. No i przede wszystkim pamiętajmy, że jeśli przyjmujemy rodzinę z odległych krańców Polski, przyjeżdżają z różnych miejsc ludzie w różnym wieku, zadbajmy naprawdę właśnie o to, żeby zrobić testy, bo to może być prezent życia, że tak powiem, na taką Wigilię.
Oby taka była. Tego życzymy i bardzo dziękuję za te życzenia. Doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19, specjalista w dziedzinie profilaktyki zakażeń, był naszym gościem. Zdrowia, dziękuję panie doktorze, i bardzo dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego.
W Trójce rozmawiał Piotr Łodej. Przypomnijmy, aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl.
What you got is all so sweet.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
Między dniem a dniem.
Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W ostatnich dniach napływa coraz więcej podziękowań i życzeń świątecznych dla polskich funkcjonariuszy pełniących służbę na granicy. I warto o nich pamiętać, bo pracy codziennie mają dużo. Od początku grudnia nielegalnych prób przekroczenia granicy było prawie 1400. Teraz jest spokojniej, ale nadal chroniący granicy mają sporo pracy. O aktualnej sytuacji na granicy Maciej Żmijewski.
Cały czas pojawiają się próby nielegalnego przekraczania granicy. O tym, co działo się wczoraj, opowiada podporucznik Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej.
Minionej doby na granicy polsko-białoruskiej odnotowaliśmy 48 prób nielegalnego przekroczenia. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Krynkach grupa 24 cudzoziemców, to obywatele Iraku, przeprawili się na stronę polską przy pomocy pontonu przez rzekę Świsłocz. Tam w tym zdarzeniu oczywiście pomagali cudzoziemcom służby białoruskiej.
Granica ochraniana jest przez 365 dni w roku, niezależnie od pory dnia, pogody. Podobnie będzie i ze świętami, dodaje podporucznik Anna Michalska.
Dla nas święta na granicy to jest normalny czas służby. Nie ma tutaj żadnych innych godzin pracy. To jest dla nas taki sam dzień jak każdy dzień w roku. Nie są żadne patrole mieszane. Część funkcjonariuszy spędzi święta poza domem. Mamy nadzieję, że te osoby, tak planujemy służby, aby te osoby, które święta, wigilię spędzą poza domem, mogły Sylwestra spędzić już z rodzinami.
Straży Granicznej pomagają również leśnicy. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku podpisali porozumienie o współpracy. Dzięki wspólnym działaniom można m.in. szybciej zlokalizować szlaki migracyjne, mówi komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Andrzej Jakubaszek.
Ta współpraca z leśnikami pozwala nam na identyfikację szlaków odejść z linii granicy dalej na obszar terytorium, żeby wspólnie z wojskiem i z policją dalej te wszystkie obszary zabezpieczać.
Do współpracy zaangażowano kilkanaście nadleśnictw, dodaje dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Nowak.
11 nadleśnictw jest położonych w strefie przygranicznej. Przeciętna załoga nadleśnictwa to około 50 osób, to łatwy rachunek, ile osób jest zaangażowanych. 1/3 dyrekcji białostockiej. Południowe nadleśnictwa, czyli nadleśnictwo Nurzec, nadleśnictwo Białowieża, nadleśnictwo Hajnówka, to właśnie tam jest tych przypadków bardzo dużo. Te ostatnie ataki Czeranka to jest nadleśnictwo Bielsk, siedzibą w Bielsku-Podlaskim. To tam właśnie skomasowane.
Wsparcie płynie niejednokrotnie i od mieszkańców okolicznych wsi. Zwłaszcza w czasie przedświątecznym jest to ważne dla polskich służb.
Mamy bardzo wiele dowodów wsparcia od mieszkańców lokalnych miejscowości. Czy to w postaci tak najzwyklejszej, najprościej, że ile razy nas widzą na ulicach, drogach, to kładają nam życzenia, dziękują nam za naszą służbę, ale też dzwonią, wysyłają kartki. Ale to są też różne drobne, takie sympatyczne upominki, czy pieką dla nas ciasteczka i częstują nas, czy jakieś dekoracje świąteczne przysyłają we wszelakich formach, ale naprawdę tego jest bardzo dużo i bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Dziękujemy wszystkim i mieszkańcom Podlasia, ale też mieszkańcom całej Polski, bo te życzenia na Podlasie, tu granicę polsko-białoruską płyną z całej Polski.
Życzenia jutro płynąć będą jeszcze szerszym strumieniem, a to dzięki akcji Polskiego Radia Murem za Polskim Mundurem. W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia reporterzy radiowej Jedynki i Trójki oraz informacyjnej agencji radiowej będą wśród żołnierzy chroniących wschodnią granicę Polski. Specjalny program m.in. na antenie Trójki już od godziny 13.
W programie akcji specjalnej Murem za Polskim Mundurem m.in. rozmowy z żołnierzami Wojska Polskiego, funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji oraz ich rodzinami, a także życzenia świąteczne i kolędy. Zapraszamy już dziś w Wigilię od godziny 13 w Trójce. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem.
Tam, gdzie był mój rodzinny dom, w pustych ścianach wieje tylko wiatr. Dawno tam przyjaciół nie ma już. Ślepy los pogonił wszystkich w świat. Oczy koła czas zmienia wszystko tu. Nigdy nie wiesz, czy osiągniesz sen.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
Między dniem a dniem.
Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj tematem trójkowego komentarza dnia były prawdziwe korzenie Bożego Narodzenia, historia świąt i tradycja. Z księdzem profesorem Józefem Naumowiczem z UKSW rozmawiał Bartłomiej Graczak.
Przede mną najnowsza chyba książka. Bardzo ważne pytania, fundamentalne wręcz w niej padają, a ksiądz stara się na nie odpowiedzieć. Prawdziwe początki Bożego Narodzenia. Właśnie o tym chciałbym na początek porozmawiać. Książka, można powiedzieć, wręcz monografia, metodyczne podejście do początków Bożego Narodzenia. Pewnie dyskusji na ten temat, która toczy się od wieków, nie zakończy, aczkolwiek pewne wątki być może już ksiądz podsumował w tej książce. Co udało się ustalić ponad wszelką wątpliwość, jeśli chodzi właśnie o te początki Bożego Narodzenia?
Kilka rzeczy. Po pierwsze, wbrew takim przyjętym jakimś twierdzeniom, w pierwszych wiekach Kościoła, w pierwszych trzech zawsze narodzenie Jezusa, jeżeli datowano, była to data umowna, symboliczna, ale zawsze datowano na wiosnę. Ale ważniejsze jest ustalenie takie, że Boże Narodzenie powstało, czy po raz pierwszy narodzenie, święto narodzenia jako osobne powstało w Betlejem i powstało wtedy, kiedy około 328, może 9 najpóźniej roku konsekrowano bazylikę zbudowaną przez Konstantyna Wielkiego nad grotą narodzenia Jezusa. Czyli jest data pewna, to święto szybko przyjęło się na wschodzie, na zachodzie troszeczkę przyjęło inną tradycję, bo na wschodzie nazywało się Epifanią i było obchodzone 6 stycznia. Natomiast Rzym wkrótce, bardzo szybko, kilka lat później, Rzym ustanawia święto już nie Epifanii, czyli nie objawienia, które obejmowało jakby wiele aspektów tej tajemnicy Chrystusa, tych początkowych, czyli i narodzenie, i chrzest Jezusa, i pierwsze cuda. Natomiast Rzym myśli bardziej historycznie. Mniej może też teologicznie, ale historycznie. A więc historycznie przyjmuje święto tylko narodzenia Jezusa jako faktu historycznego i też przyjmuje datę umowną, ale symboliczną, jak najbardziej odpowiadającą wcześniejszej koncepcji roku liturgicznego, zaraz do tego wrócę, i datę 25 grudnia, która w kalendarzu rzymskim, kalendarzu Juliusza Cezara, była datą przesilenia zimowego. Wiemy, że to nie jest dokładna data, bo przesilenie zimowe, czyli ten moment, kiedy noce przestają się wydłużać zaczynają się skracać. To jest taki przełom w kalendarzu. Taki przełom zimowy, przełom grudniowy, przełom astronomiczny. A zaczyna się zwiększać światłość dnia, czyli jest to zwycięstwo światłości, zwycięstwo słońca, tak byśmy nazwali. No i przychodzi na świat ten, który wtedy zaczęto obchodzić w tym dniu, przyjście na świat tego, który był nazywany już od czasów Starego Testamentu, gdy był zapowiadany Mesjasz, Zbawiciel, jako słońce, jako wzejście gwiazdy, jako pojawienie się światłości. Więc to było jak najbardziej data umowna, symboliczna, ale która bardzo dobrze wyobrażała czy wyrażała tę tajemnicę narodzenia Jezusa.
I jeszcze oprócz tych teorii, o których mówi ksiądz, jest inna mówiąca, że tymi świętami zastępowano niejako święta pogańskie. Ale rozumiem, że jest to jeden z tych mitów, które udało się obalić.
Właśnie. Jeżeli badamy dokładnie źródła, to okazuje się, ponieważ twierdzenia były takie, czy to jest dominująca nawet do tej pory teza, koncepcja powstania Świąt Bożego Narodzenia, że powstało po to, żeby zastąpić jakieś bardzo wielkie święta pogańskie, święto narodzin Słońca, narodzin Mitry, narodzin Boga egipskiego Horusa, innych bóstw. I wreszcie, że wybrano tę datę, ponieważ wtedy właśnie te święta różne przypadały. Okazuje się, że nie ma żadnego historycznego potwierdzenia, że w ogóle obchodzono w starożytności święto narodzin Mitry. Oczywiście sam kult był rozpowszechniony, ale głównie wśród żołnierzy. Święto Słońca, oczywiście, że był kult Słońca, ale raczej codzienny, czyli modlitwy do Słońca w świecie pogańskim, także w świecie, w szkołach filozoficznych, rankiem, kiedy Słońce wschodzi, wieczorem, kiedy Słońce zachodzi. Oczywiście, że to modlitwa przy wzejściu Słońca czy zachodzie, ona była znana także chrześcijanom. Pamiętamy z Krzyżaków, kiedy Zbyszko z Bogdańca noc spędza w lesie, ponieważ jest oczekiwanie na bitwę z Krzyżakami, rankiem budzi się, jak pisze Sienkiewicz, pokłonił się Słońcu, przeżegnał się i odmówił modlitwę. Ale ten pokłon Słońca w ogóle nie był to pokłon pogański, tylko to był pokłon Słońce, które przypomina mu o tym Słońcu, które jest prawdziwym,
Państwo słyszą, Zbawicielem. Ksiądz w swojej publikacji czerpał z różnych źródeł, z bardzo wielu mogę powiedzieć. Jeżeli Państwo są zainteresowani, oczywiście odsyłamy do książki Prawdziwe Początki Bożego Narodzenia, ale myślę, że dziś to oczywiście ważne kwestie, ale jednak drugorzędne. Proszę księdza, bo najważniejsza jest ta istota świąt Bożego Narodzenia. Co te święta mówią o nas, o Bogu?
Przede wszystkim to są święta, kiedy niebo staje się bliskie ziemi, kiedy znika ta dzieląca różnica Boga od człowieka. Bóg staje się człowiekiem, staje się kimś bardzo bliskim. Jak mówi Ewangelia, zamieszkuje między nami. Staje się jednym z nas i pokazuje nam przez to, że człowiek jest dla niego kimś bardzo ważnym. To są święta, trzeba to powiedzieć, miłości, tej największej miłości, zarówno Boga do człowieka, ale też święta miłości człowieka do człowieka. I też święta takiej bliskości, święta najbardziej rodzinne chyba w ciągu roku, kiedy patrzymy, poza tym narodziny dziecka zawsze są okresem wielkiej radości, szczęścia i przy dzieciątku Jezus też stajemy się bardziej szczęśliwi, radośni, jednocześnie cieszymy się, że jesteśmy ze sobą. I szczególnie myślę w naszej szerokości geograficznej, to znaczy kiedy te wieczory grudniowe są bardzo długie, ciemne, nawet dzień jest szary, pochmurny, ale kiedy to pragnienie światłości jest coraz większe, i ten dzień przynosi to przełamanie, czyli zwiększa się światłość, ale też możemy te wieczory być bliżej siebie, ale także dni. I Boże Narodzenie jest tym oczywiście z punktu widzenia chrześcijańskiego, dotyczy jednej z największych tajemnic chrześcijańskich. To, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Tajemnica wcielenia jest niepojęta dla rozumu ludzkiego i trudno zrozumieć, że Bóg, który jest niepojęty, nieskończony, staje się, zawiera się, zostaje objęty w tym małym dziecku.
Zdecydowanie. Ale święta musiało... wyjątkowe, z wyjątkową aurą wokół tych świąt i nastrojem, ale oczywiście znaczeniem religijnym jak najbardziej. Na koniec, już krótko, jakie życzenia ksiądz chciałby złożyć naszym słuchaczom?
Ja chciałbym, żebyśmy poczuli tę bliskość drugiego człowieka i sami, żebyśmy byli jak najbliżej, żebyśmy tej bliskości, miłości i też pojednania przy okazji wieczerzy wigilijnej jak najwięcej doświadczyli, przeżyli i też radości, i też żeby to dało nam siłę do przezwyciężania różnych takich, tych lęków mamy dużo z różnych stron, żeby to dało nam więcej mocy do przezwyciężania tych różnych trudności, lęków i też, żeby były te święta jak najbardziej spokojne, radosne i takie życzenie już może, żeby te najbliższe dni były dniami zakończenia pandemii, a nie kolejnej fali.
Do tych życzeń oczywiście się dołączam, dziękując zarówno za życzenia, jak i za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Józef Naumowicz.
W Trójce rozmawiał Bartłomiej Graczak.
It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Między dniem a dniem.
Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Tematem czwartkowego klubu Trójki była próba odpowiedzi na pytania, co zmiana polityczna w Niemczech będzie oznaczała dla Polski, co w rzeczywistości oznacza dla federalizacji Europy, jak aktualnie kształtują się relacje Polski z Unią Europejską. Gościem był Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta, z którym rozmawiał Piotr Gontarczyk.
Chciałbym dzisiaj pana redaktora zabrać na wycieczkę do trzech ważnych stolic, w których dzieją się ważne rzeczy z punktu widzenia spraw polskich. Bardzo serdecznie witam pana redaktora w studiu.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
No i cóż, chyba zacznijmy od Węgier. To jest ważny kraj w tej chwili dla spraw polskich, ponieważ jest to pewien nasz sojusznik kulturowy, cywilizacyjny. Idą tam wybory. Co tam się może zdarzyć, panie redaktorze?
Wiosną przyszłego roku planowane są kolejne wybory parlamentarne, w których Fidesz Viktora Orbana będzie chciał po raz czwarty zdobyć większość. Przypomnijmy, że w poprzednich trzech wyborach partia Viktora Orbana zdobyła konstytucyjną większość, otrzymując ponad 2/3 mandatów w parlamencie. Teraz jednak sytuacja jest inna niż poprzednio, dlatego że wszystkie partie opozycyjne zjednoczyły się w jeden wspólny blok. Było to w grudniu zeszłego roku i powstała zjednoczona opozycja grupująca 6 ugrupowań. Co ciekawe, oprócz postkomunistycznych, socjalistycznych, liberalnych i zielonych, znalazł się tam także nacjonalistyczny do niedawna Jobbik, czyli taka partia, która była jeszcze bardziej na prawo od Fideszu. I ta koalicja wyłoniła też wspólnego kandydata na przyszłego premiera po ewentualnym zwycięstwie, czyli pana Petra Markizoja. To jest burmistrz małego 50-tysięcznego miasteczka nad Cisą, który jest taką nową twarzą, nadzieją opozycji na przełamanie tego monopolu władzy, jaki partia Viktora Orbana dzierży od niemal 12 lat na Węgrzech. I w sumie można powiedzieć, że jest to taki też sprawdzian dla Polski, czy formuła zjednoczonej opozycji, czyli wszyscy przeciwko jednemu, wszyscy niezależnie od dzielących nas różnic, jest w stanie przynieść zwycięstwo przeciwnikom Fideszu.
No, słabo sobie to wyobrażam. To tak jakby mniej więcej w Polsce Leszek Miller startował z Robertem Winnickim. Jak to w ogóle mogło zafunkcjonować? Dlaczego Jobbik dogadał się z postkomunistami? To jest zupełnie...
Rzeczywiście 3,5 roku temu, przed poprzednimi wyborami, w 2018 roku, taka propozycja też padła i wówczas Jobbik się na nią nie zgodził. Nie wszedł do tej koalicji lewicowo-liberalnej i wtedy zakończyło się to zwycięstwem Fideszu. Od tamtego czasu po pierwsze narastała frustracja w łonie Jobbiku, że to są kolejne przegrane wybory. Po drugie, nastąpiła tam też pewna zmiana warty u władzy. Pojawili się nowi ludzie bardziej skłonni do kompromisów z socjalistami. I co ciekawe, dzisiaj właściwie Jobbik najbardziej współpracuje z Ferencem Gyurcsányim, czyli politykiem, przeciwko któremu kiedyś sam najbardziej występował. Właściwie Ferenc Gyurcsány był wrogiem numer jeden Jobbiku przez wiele lat. W ogóle cała ta kariera ogólnokrajowa Jobbiku została zbudowana na protestach przeciwko Gyurcsányemu. I teraz oto okazuje się, że szef Jobbiku, Peter Jakab, i szef Koalicji Demokratycznej, Ferenc Gyurcsány, są najważniejszymi ludźmi w opozycji. Właściwie oni rozdają karty po tamtej stronie. Ale ta ewolucja Jobbiku następowała już dawniej, co było o tyle zastanawiające, że Jobbik na przykład deklarował się jako partia najbardziej antyimigracyjna. A kiedy doszło po pierwsze do głosowania w parlamencie, a po drugie do referendum właśnie w sprawie imigracji, to tutaj Jobbik wystąpił przeciwko Fideszowi. I tam chodziło o to, żeby odrzucić ten unijny plan przymusowej relokacji uchodźców w Unii Europejskiej. I okazało się, że wtedy Jobbik stał się nagle proimigracyjny. Głosował ramię w ramię z lewicą i liberałami. I to była zaskakująca wolta dla części wyborców narodowych. I od tamtego czasu obserwujemy taki proces, że o ile wcześniej w poprzednich wyborach Jobbik zdobył 20% głosów, to z tych 20% 7% zostało mniej więcej przy Jobbiku, akceptując jego skręt w lewo. Około 3% przerzuciło głosy na taką nową frakcję, nową partię, która powstała na skutek rozłamu w Jobbiku. Ona się nazywa Nasz Dom. A około 10% stwierdziło, że nie będzie głosować na nikogo. I w sumie teraz zabiegi Viktora Orbana zmierzają w tym kierunku, żeby pozyskać jakoś te 10% wyborców rozczarowanych Jobbikiem, ale nie chcących głosować na nikogo. Ani na Fidesz, ani na socjalistów i liberałów. Z tym, że ten podział, bo w tej chwili można powiedzieć, że około 50% społeczeństwa popiera Zjednoczoną Opozycję, a około 50% Jobbik. Z tym, że ten podział niekoniecznie musi się przekładać na wyniki wyborcze, dlatego że na Węgrzech mamy do czynienia z ordynacją mieszaną. Na 199 miejsc w węgierskim parlamencie, 93 przypada na listy krajowe, więc jest to ten podział proporcjonalny. Natomiast 103 przypada na okręgi jednomandatowe. I tutaj sprawa jest otwarta. I co ciekawe, w 2010 roku Fidesz w okręgach jednomandatowych zdobył 98%, w 2014 90%, a w 2018 86%. Więc to daje nadzieję dla Fideszu, że może się zakończyć ta lekcja dla niego także zwycięsko.
Słuchają Państwo Klubu Trójki. Dzisiaj naszym gościem jest pan redaktor Grzegorz Górny, z którym rozmawiamy o sprawach węgierskich, ale to też są sprawy nie do końca węgierskie. Jednak Węgry na arenie międzynarodowej są ważnym sojusznikiem Polski w niektórych zderzeniach z Unią Europejską i utrata tego już sojusznika byłaby bardzo groźna dla Polski. Na ile ten plan zjednoczonej opozycji obalenia rządów Fideszu jest realny? Co się może w tych wyborach tak naprawdę wydarzyć?
Tego tak naprawdę nie wie nikt, dlatego że one się rozstrzygną w okręgach jednomandatowych. I jak wiemy, takimi okręgami rządzi zupełnie inna logika wyborów, dlatego że tam decydują bardziej pewne więzy lokalne. Jak się spojrzy na mapę tych wyborów, to w wszystkich ostatnich, w 10, 14 i 16 roku, to proporcjonalnie było tak porówno Fidesz i opozycja. Ale już w jednomandatowych była totalna przewaga, miażdżąca wręcz polityków Fideszu, dlatego że oni postawili tam na budowanie takiej sieci oddolnego tego społeczeństwa obywatelskiego. Są tam bardzo rozpoznawalni lokalni liderzy opinii. To nie są jacyś spadochroniarze z zewnątrz i oni tam od dawna zachowują przewagę. A trzeba powiedzieć, że tam jest taki podział mniej więcej jak w Polsce, czyli wielkie miasta kontra prowincja. Z tym, że de facto na Węgrzech jest tylko jedno wielkie miasto, czyli Budapeszt, który liczy niemal 3 miliony mieszkańców, podczas gdy Węgry mają 10 milionów, więc można powiedzieć, że 1/3 mieszka w aglomeracji stołecznej. I z tego Budapesztu jest zdecydowana mniejszość mandatów. Więc ten podział kraju na prowincje i stolice generalnie faworyzuje tych kandydatów bardziej konserwatywnych, prorodzinnych, religijnych, a więc tych, którzy są naturalnym zapleczem Fideszu.
Czy to jest taki stan naturalny? Ta ordynacja zawsze tak wyglądała? Czy to jest to, co często się Fideszowi zarzuca w przestrzeni publicznej, że dokonywała różnych manipulacji, czy to okręgami wyborczymi, czy to ordynacją? Skąd to się wzięło?
Znaczy, ordynacja mieszana była już na Węgrzech wcześniej, natomiast w roku 2011 weszła w życie nowa konstytucja, weszła w życie też nowa ordynacja, która przede wszystkim zmniejszała niemal o połowę liczbę parlamentarzystów. Wcześniej było 400, potem zostało zmniejszone do 199. To wiązało się zresztą z tą reformą tak zwanego taniego państwa, czyli na przykład zmniejszenia ministerstw do zaledwie 8 administracji publicznej, państwowej i samorządowej. W związku z tym też ze zmianą ordynacji wyborczej zmieniły się też okręgi. No, twierdzi się, że one faworyzują Fidesz, ale z drugiej strony jakoś odpowiadają temu podziałowi geograficznemu, który panuje na Węgrzech. Żeby zmienić to, należałoby zdobyć 2/3 głosów, większość konstytucyjną. A na to w tej chwili się nie zanosi.
A jak wygląda sytuacja medialna na Węgrzech? W Polsce wiemy, jak to jest. Mamy media państwowe, mamy media dosyć, że tak powiem, niezamożne, prawicowe, prywatne i mamy bardzo potężne media funkcjonujące w takiej przestrzeni europejskiej czy światowej, które generalnie w sprawach Polski zajmują nieprzychylne rządowi prawicy stanowisko. Jak to wygląda na Węgrzech?
Kiedy Viktor Orbán przejmował władzę w 2010 roku, była przytłaczająca przewaga czynnika lewicowo-liberalnego w mediach. Można powiedzieć 90-10%. Ale Viktor Orbán miał w pamięci porażkę w roku 2002, kiedy za jego zwycięstwem przemawiały właściwie wszystkie wskaźniki makroekonomiczne, a wtedy przegrał, dlatego że miał przeciwko sobie większość mediów. I on wtedy wyciągnął lekcję z tej nauczki i stwierdził, że należy przywrócić pewną równowagę na rynku medialnym. W związku z tym po objęciu władzy w 2010 roku, jak sam opowiada, bo go pytano, na czym polega ta tajemnica przywrócenia równowagi medialnej, mówił, że spotkał się z przedsiębiorcami węgierskimi, konserwatywnymi i powiedział, no panowie, trzeba coś zrobić, żeby zmienić tą równowagę w mediach. I zaczęły wkrótce potem powstawać po pierwsze nowe media prawicowe, po drugie ci przedsiębiorcy też przejmowali niektóre z mediów istniejących. Po trzecie pojawił się element absolutnie kluczowy na rynku mediowym, czyli dom medialny. Co ciekawe, założył go zaproszony specjalnie na Węgry Andrew Wajna. To jest producent filmowy z Hollywood, który wyprodukował między innymi Rambo i Terminatora. To był człowiek, który uciekł po 1956 roku z Węgier, zrobił karierę w Hollywood i wrócił jako prawicowy konserwatywny szef domu mediowego i ustawił rynek medialny na
Z Hollywood,
tak. Rambo, Terminator. Tak, więc
tacy bywają tam.
Więc tego typu metody są stosowane na Węgrzech. Co ciekawe, węgierski kapitał prywatny w mediach wszedł także bardzo mocno na rynek słoweński i północno-macedoński. I właściwie wszystkie media prawicowe w Słowenii, które popierają Janesa Janszę i jego SDS, mają kapitał węgierski.
Coś jak Wielkie Węgry kiedyś.
No to już pana porównanie, panie redaktorze. Natomiast podobnie w Macedonii media, które popierają czy popierały prezydenta Gruevskiego, też były związane z kapitałem węgierskim. I zresztą, kiedy Gruevski stracił władzę i został poszukiwany listem gończym w swoim kraju, to Viktor Orbán udzielił mu azylu politycznego właśnie w Budapeszcie. Więc to też pokazuje, że ta polityka medialna nie ogranicza się tylko do Węgier, ale jest też aktywna i promieniuje na zewnątrz. I to przynosi też swoje skutki, bo widzimy, że premier Janša tutaj też w wielu kwestiach wspiera zarówno Viktora Orbána, jak i także rząd polski.
Czyli te szumne zapowiedzi niektórych polskich mediów, że za chwilę Viktor Orbán zostanie całkowicie odsunięty od władzy, że jest to pewien koniec pewnej dyktatury czy pewnej epoki w historii Węgier, no są jeszcze trochę, opierają się na bardzo kruchych podstawach i niewykluczone, że jednak Fidesz przetrwa i wygra te wybory.
Wszystko będzie zależeć od tego, co będzie osią narracji tych wyborów. Tak jak w czasie poprzednich wyborów kwestią numer jeden była sprawa imigrancka. Wtedy, gdy Unia chciała narzucić przymusowy mechanizm relokacji uchodźców. I wtedy okazało się, że Węgry, które były na takiej pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o tą presję imigrancką, one bardzo twardo poparły Fidesz. Ja pamiętam, że kiedy rano, gdy odbywały się wybory, przed lokalami wyborczymi ustawiały się kolejki, zwłaszcza bardzo liczne w miejscowościach, gdzie dominowali Romowie i bardzo wielu było Romów, to lewica zacierała ręce, ponieważ tradycyjnie Romowie zawsze głosowali na lewicę. Potem okazało się, że właściwie 90% Romów głosowało na Fidesz, ponieważ jak argumentowali liderzy tej społeczności, no oni nie życzyli sobie, żeby imigranci odbierali zasiłki socjalne, wkraczali w tą sferę życia. W związku z tym okazało się, że ta tematyka grała na korzyść Fideszu, a w tych wyborach prawdopodobnie tematem numer jeden będzie LGBT.
Słuchają Państwo Klubu Trójki. Ja nazywam się Piotr Gontarczyk, a naszym gościem dzisiaj jest Grzegorz Górny, z którym za chwilę przeniesiemy się do kolejnej ważnej stolicy z punktu widzenia spraw polskich. Dziś gościem Klubu Trójki jest pan redaktor Grzegorz Górny, z którym teraz przeniesiemy się do kolejnej stolicy, w której dzieją się ważne rzeczy z punktu widzenia spraw polskich. Mianowicie chodzi o Berlin. Właśnie odbyły się tam wybory jakiś czas już temu. Będziemy mieli nowy układ polityczny, no nie do końca nowy, ale jednak personalnie trochę nowy. I wieści, które tam stamtąd przychodzą, są dla Polski niezwykle niepokojące.
Zgadza się. Jest formowana nowa